W czasie rekolekcji przygotowujących nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego przypominano, że Słowo Boże jest jak woda, jak deszcz, rosa, która nawadnia glebę. I ta woda ma powrócić z powrotem do nieba. Słowo ma zaspokoić ludzkie serce. I tak długo nie wraca do nieba, nie wraca do Boga, aż nie zaspokoi tego serca, nie przemieni tego serca. Wydarzenia Wielkiej Nocy, wydarzenia paschalne, w których uczestniczymy, one nie są obok nas. To nie jest nurt wody, który nas obmywa i nie przenika do nas. Nie jesteśmy tylko zwilżeni jak głazy wodą, ale ta żywa woda Słowa Bożego ma tę właściwość, że wnika w nasze serca, w nasze życie. To, co się wydarzyło 2000 lat temu, ma bezpośrednie konsekwencje w naszym życiu obecnie. Nie możemy powiedzieć, że przyszliśmy obchodzić pamiątkę, ale wydarzenia Nocy Paschalnej rozgrywają się tu, a my jesteśmy podmiotami tych wydarzeń. Głównymi bohaterami obok Jezusa, uczniów i tych wszystkich, którzy wówczas uczestniczyli. Dlaczego się tak dzieje? Bóg jest wiecznym teraz, a Ewangelia jest wiecznie żywa. To, co miało miejsce tamtej nocy, poranka, wydawało się, że jest niemożliwe do ogarnięcia ludzkim umysłem. Właściwie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, sytuacja uczniów byłaby o wiele prostsza. Pogodziliby się z tym, że nauczyciel był tylko zwyczajnym człowiekiem. Rozproszyliby się, powrócili do swoich zwyczajnych zajęć. Być może zapomniano by zupełnie o nich i nic by im nie zrobiono. W chwili zmartwychwstania ich sytuacja gwałtownie się zmienia. Z jednej strony jest radość, ale ta radość jest tłumiona niedowierzaniem. Jak to możliwe? Jak to jest możliwe, że człowiek zmartwychwstał? Pamiętamy, że przecież oni uczestniczyli w takich wydarzeniach jak wskrzeszenie Łazarza i inne cuda, a jednak nie mogą w to uwierzyć. Jak to jest możliwe? Niektórzy nie będą wierzyć jeszcze nawet, jak Chrystus pojawi się przed nimi. Tym apostołem będzie Tomasz. Musi osobiście sprawdzić, czy to jest ten, który go uczył, czy ten, z którym spożywał ostatnią wieczerzę. Wkłada palec w bok, w dłonie, w ręce, w rany. Nie wierzy. Gdy będziemy analizowali teksty Pisma Świętego, w chwili wniebowstąpienia jeszcze wielu uczniów będzie niedowierzało. To niedowierzanie będzie towarzyszyło aż do dnia dzisiejszego. A słyszymy je, gdy ktoś odchodzi z tego świata, a jeszcze jest na tyle sprawny i świadomy, stawia pytanie, a czy Bóg naprawdę jest? Czy spotkam się z Nim? To jest to samo niedowierzanie, któremu ulegali uczniowie. Ale to nie tylko ten problem. Chrystus, gdy zmartwychwstał, daje ogromną siłę człowiekowi. Jednak wymaga od uczniów, aby byli światłem, a dookoła jest noc. Noc ludzkich serc pogrążonych w ciemnościach, także i w ciemnościach grzechu. Jezus mówił, że człowiek ma być jak światło i nie wolno tego światła chować pod korcem. Ale oni byli w sytuacji prawie beznadziejnej po ludzku. Ilu tych apostołów było? 12, teraz jest ich 11, Judasza nie ma. Po ciężkich przeżyciach Wielkiego Tygodnia oni mają rozpraszać światłem swojej wiary ciemności, a wszyscy są w Jerozolimie prawie przeciwko nim. Jezus im powie, aby poszli na cały świat i nauczali. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Nam te święta wydają się takie pełne pokoju. Oczywiście jest pokój, do niego za chwilę nawiążę, ale jest to też ogień rzucony z nieba. Jest to miecz, który ma rozsądzić, co jest sprawiedliwe, a niesprawiedliwe. I sytuacja chrześcijan w kolejnych wiekach będzie podobna. Będą światłem, będą zaczynem, będą tymi, którzy będą ściskani przez ciemność i obejmowani mrokami tej ciemności. I żyjemy obecnie też w czasach, gdzie ciemność chce pochłonąć uczniów Chrystusa. Tak jak wyrok został wydany na głowę Kościoła, na Jezusa Chrystusa, więc na samego, na sam Kościół i na członków Kościoła, czyli na nas. Na nas został wydany wyrok. Chrystus nas ocalił, ale od tamtego czasu ten wyrok wciąż jest ponawiany i siły ciemności wydały na nas wyrok. Dlaczego tak się mszczą? Bo zmartwychwstanie jest to koniec królestwa szatana. Został pokonany. On wie, że jego czas jest już ograniczony, jest pokonany, ale może jeszcze szkodzić. I szkodzi ludziom słabym, i zwodzi, i przede wszystkim przeciąga na swoją stronę, na stronę ciemności. Zatem jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, mamy to światło i to orędzie zmartwychwstania, które było przed chwilą śpiewane, zanieść do swoich domów, do miejsca pracy, do szkół, tam gdzie jesteśmy. Nie możemy się zamknąć w wieczerniku wystraszeni, tak jak uczniowie, którzy czekali, aby kobiety przyszły i powiedziały, co się wydarzyło, a potem z bijącym sercem biegną do grobu i sprawdzają, co jest. Mamy to orędzie zanieść. A jakie to jest orędzie? Orędzie wolności. Przywrócona została godność człowieka. Ile razy słyszymy teraz w środkach masowego komunikowania, to słowo godność jest po prostu nieustannie odmieniane przez wszystkie przypadki, ale nie o taką godność chodziło. Królestwo szatana ma swoją godność. Jest to godność materii. I szatan nadał tej materii swoją godność kuszeniu Jezusa na pustyni, kiedy mówi, jeśli jesteś głodny, niech te kamienie staną się chlebem. A więc wszystko sprowadza do wymiaru materialnego i zmysłowego. Nie ma życia duchowego, nadprzyrodzonego. Nie ma duszy. Nie ma obrazu Bożego w ludzkim życiu. Jest materia. Byt kształtuje człowieka. Dzieje się to od odrodzenia, poprzez oświecenie, poprzez ciągłe sprowadzanie człowieka do poziomu bytu nieożywionego, tylko do materii. Ale jeżeli już ktoś jest biegły w tym i zada ciemności pytanie, a gdzie człowiek? To się przypomni księciu tego świata, że człowiek jest. Ale człowiek jest zamiast Boga. Człowiek stanowi swoje prawa. Człowiek jest centrum. Człowiek jest początkiem swego życia. I człowiek ma zakończyć swoje życie według własnej koncepcji. i z tym zderza się orędzie zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał. Przywrócił godność dziecka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Przywrócił człowiekowi prawdziwą wolność, bo człowiek jest wolny tylko w Bogu. Wolność w drugim człowieku jest zawsze niewolą, bo drugi człowiek jest ograniczony. Jesteśmy ograniczeni w czasie i przestrzeni. Jest nasze życie ograniczone. Prawdziwa wolność to jest Bóg. Prawdziwa miłość, która potrafi wybaczyć zabójcom, to jest Bóg. I każdy, kto naśladuje swego Boga w Jezusie Chrystusie, nabiera tej wolności. To jest to nasączanie się tą wolnością. Staje się prawdziwie wolny. Żadne mury, żadne kazamaty, żadne więzienia nie są w stanie zniewolić człowieka, który jest wewnętrznie wolny. To jest wolność. To nie jest wolność od jakiegokolwiek cierpienia, ale to jest wolność w Bogu od samego siebie i od innych ludzi, od własnego grzechu, od jakiegokolwiek zniewolenia. I to jest nie opowieść fantastyczno-naukowa, ale jest to aktem naszej wiary, że Bóg jest, że jest naszym Ojcem, że obdarza nas tą wolnością, że dał swojego Syna za nas, byśmy byli wolni i że w domu Ojca jest mieszkań wiele. Dla każdego z nas jest to mieszkanie. I że jesteśmy równi w godności, a z tej godności wypływają nasze prawa, nie z drugiego człowieka, ale z tej godności nadanej przez Boga i że jesteśmy wolni. Obdarzeni szlachectwem nadprzyrodzonym. Nie jesteśmy niewolnikami, powie święty Paweł, ale wolni. Możemy mówić od tej chwili Abba, Ojcze. I to jest tajemnica nocy paschalnej. Każdy z nas wraca do domu jako człowiek wolny. Przybrane dziecko Boże. Człowiek, którego życie ma sens, którego życie nie kończy się wraz z opuszczeniem ciała, ale życie nasze duchowe, które jest formą ciała, czyli dusza, ona wraca do Boga i Bóg odda nam ciało. Będziemy mieć uwielbione, będziemy uczestniczyć z ciałem w życiu samego Boga, z Jezusem Chrystusem, ze wszystkimi świętymi, z tymi, którzy są zbawieni. Ta noc dla nas jest wspaniała. Dla szatana jest dramatem. Dla wyznawców szatana i sług nieformalnych, tych, którzy służą ciemności, ta noc jest dramatyczna. Ale nieskończone miłosierdzie Boga polega na tym, że człowiek zawsze może wrócić do Boga, jak syn marnotrawny. Szatan teoretycznie mógłby wrócić, ale nigdy się to nie stanie, ponieważ nie jest w stanie ukorzyć się przed Bogiem i powiedzieć przepraszam. Zatem nim nie będziemy się przejmować, ale zatopieni w Bogu, napełnieni Jego radością, Jego miłością, wracajmy do domu, śpiewając to orędzie Zmartwychwstania Pańskiego. A teraz wspólnie powstańmy. Będzie miało miejsce teraz błogosławieństwo wody do pokropienia. Odnowimy przyrzeczenia chrztu. Przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani, wespół z Chrystusem, w Jego śmierci, aby wraz z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, by cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekam się.